Witajcie. Dzisiaj otwieramy temat, który jest absolutnym fundamentem mojej pracy z mężczyznami, wcześniej w gabinecie, a teraz na warsztatach w Maskulinum. Chcę porozmawiać o mężczyznach, których ukształtował świat kobiet, o synach wychowywanych przez matki i nie mam tu na myśli wyłącznie domów, środowisk, w których ojca zabrakło fizycznie z powodu np. rozstania czy też śmierci. Mówię o znacznie szerszym i bardziej podstępnym zjawisku, o domach, w których ojciec był przeźroczysty. Był obecny jako cień schowany za plecami dominującej kobiety, matki, jako żywiciel, który wraca późno z pracy, ale też taki, który po zmaganiu się ze swoimi codziennymi znojami wracał i znikał za gazetą lub ekranem telewizora, pozostawiając w ten sposób całą sferę emocjonalną, wychowawczą i tożsamościową syna w rękach kobiety, a częściej w ogóle wielu kobiet.
Nowość. Polish Comfort jeszcze więcej polskich domowych dań w menu MatchFit. Zamów jako gotową dietę z kodem Jacek35 i zgarnij 35% na pierwsze zamówienie.
To zjawisko, które roboczo nazywam sobie zanurzeniem w świecie kobiet, do niedawna jeszcze było często niewidoczne gołym okiem. Przecież taki ojciec zarabiał, budował dom, naprawiał kran. I rzeczywiście większość ojców funkcjonowała w taki sposób z kilku powodów. Po pierwsze, sami odebrali taką lekcję ojcostwa od swoich ojców, a ci od jeszcze poprzednich. Po drugie, rzeczywistość wielu rodzin nie była szczególnie różowa. Wielu ojców zmagało się z wyzwaniami swojej epoki, najczęściej chcąc dać swoim bliskim to, czego brakowało im samym w dzieciństwie i w okresie dorastania. Po trzecie, sfera psychiczna człowieka w poprzednich pokoleniach była kompletnie zaniedbana. To nie były czasy, w których pisano w Polsce książki na temat roli psychiki w życiu dzieci, a mężczyzn to już zupełnie nie. Wielu ojców robiło to, co wówczas uważano, że ojciec rodziny robić powinien. Męskość wówczas opierała się przede wszystkim na stereotypach. Jednym z nich był ten, który jasno formułował sens życia mężczyzny. Pamiętacie zapewne przekaz o konieczności spłodzenia syna, wybudowania domu i zasadzenia drzew. Czy też drzewa. Do dziś nie potrafię odkryć, o co z tym drzewem tak naprawdę chodziło, chociaż zasadziłem ich naprawdę bardzo wiele. Zatem taki ojciec najczęściej robił to, co do niego należało, ale w sensie psychologicznym był nieobecny, emocjonalnie niedostępny. Ówczesna rola ojca to najczęściej abdykacja z roli przewodnika. Przyniosłem pieniądze, zadbałem o techniczną sferę funkcjonowania domu, więc teraz wybieram święty spokój zamiast konfrontacji z trudnym procesem dorastania syna. Podobnie jak zrobił to zresztą też jego ojciec. W efekcie chłopiec został sam na sam z kobiecą wrażliwością, emocjonalnością, kobiecym lękiem, kobiecymi zranieniami, no i oczywiście kobiecą wizją świata. Matka, nawet ta najbardziej kochająca i wspierająca, nie jest w stanie pokazać synowi, jak to jest być mężczyzną, bo sama tego nigdy nie doświadczyła od środka. Ona może mu powiedzieć o męskości, ale nie może go w nią wprowadzić. To trochę tak, jakbyśmy próbowali nauczyć się pływania, czytając instrukcję na brzegu basenu, podczas gdy instruktor poszedł do domu. Ale to, co jest najbardziej brzemienne w skutkach, to to, że ta opowieść najczęściej jest zbudowana na kobiecych oczekiwaniach i to tych niespełnionych przez dorosłego mężczyznę, jej ojca albo też jej męża. A właściwie wielu, wielu kobiet, które często te oczekiwania miały rozbieżne. W moim gabinecie często słyszałem o specyficznym rodzaju osamotnienia. Mężczyźni opowiadają o matkach, które były silnymi postaciami, dominującymi, wszechobecnymi, dlatego że musiały wypełnić pustkę po nieobecnym mężu. Podobnie jak robiły to ich matki. O praprzyczynie tej powszechnej męskiej nieobecności być może nagram osobny materiał. Z opowieści mężczyzn wyłania się obraz ojców, którzy byli jak meble. Statyczni, niemi, emocjonalnie zupełnie niedostępni. Ojców, którzy nie zajmowali miejsca w rodzinie wynikającego z tej właśnie roli, z ojcowskiej roli. Taka konfiguracja tworzy w psychice młodego człowieka potężny deficyt. Skoro ojciec, pierwszy wzorzec męskości, nie jest atrakcyjnym punktem odniesienia, chłopiec zaczyna w pierwszej kolejności szukać potwierdzenia swojej wartości w oczach matki. Uczy się odczytywać jej mikrogesty, przewidywać jej nastroje, dbać o jej emocjonalny komfort. Zostaje małym mężem, powiernikiem kimś, kto ma łatać dziury w jej nieszczęśliwym życiu. to uwikłanie jest jak gęsta sieć, której nie widać, dopóki nie spróbujesz się z niej wyrwać. W dorosłym życiu objawia się to poczuciem, że w relacjach z kobietami zawsze jesteś na cenzurowanym, że musisz spełniać ich oczekiwania, żeby zasłużyć na ich miłość. Że twoja złość jest czymś zagrażającym, co trzeba stłumić, bo przecież mama była zawsze taka smutna, gdy się złościłeś. Albo co gorsza, prowokowała wówczas w tobie poczucie winy. W dorosłym życiu jesteś mistrzem dopasowywania się, ale tracisz kontakt z tym, kim naprawdę jesteś. A może nawet nie miałeś okazji tego odkryć, będąc skupionym na nastroju mamy i swojej niemożliwej do realizacji misji jej uszczęśliwienia. Dziś często pod maską sukcesu, pod garniturem prezesa czy twardą postawą sportowca kryje się mały chłopiec, który wciąż nasłuchuje, czy kroki matki na korytarzu oznaczają dzisiaj spokój, czy kolejną burzę. Ten stan zawieszenia między dziecięcą zależnością a pragnieniem dorosłości jest niesamowicie wyczerpujący. To życie w ciągłym napięciu, w gotowości do obsłużenia cudzych emocji kosztem własnych potrzeb, ba, nawet brak świadomości własnych potrzeb. Jeśli czujesz, że w twoich relacjach z kobietami wciąż odgrywasz ten sam męczący scenariusz, że czujesz się jak intruz we własnym życiu albo że twoja partnerka stała się twoją nową matką, której boisz się narazić, zostań tu ze mną i posłuchaj dalej. Być może podsunę ci tutaj mapę, która pomoże ci uwolnić się z tego uwikłania. Chcę też jasno podkreślić, że moją intencją nie jest kogoś teraz oskarżać, ale to, by zrozumieć mechanizmy, które trzymają cię w miejscu i pomóc ci wreszcie przeciąć tę pępowinę, która dawno przestała cię karmić, a zaczęła teraz dusić. Kiedy patrzę na mężczyzn, którzy siadają naprzeciwko mnie na warsztatach, czy wcześniej na fotelu w gabinecie, widzę pewien powtarzalny, bolesny schemat. Pamiętam pacjenta, nazwijmy go Markiem, który trafił do mnie z poczuciem całkowitego wypalenia. Marek odnosił sukcesy, miał rodzinę, ale czuł się, jakby nosił na plecach niewidzialny ciężar całego świata. W trakcie pracy odkryliśmy, że od dziecka Marek był emocjonalnym ochroniarzem swojej matki. To klasyczny mechanizm uwikłania. Sytuacja, w której matka, nie znajdując oparcia w partnerze, czyni z syna substytut męża. Nie seksualnym, ale emocjonalnym. Chłopiec staje się powiernikiem tajemnic, terapeutą i jedynym źródłem szczęścia dla kobiety. To jest niesamowicie ciężki plecak dla dziecka, który w dorosłości zamienia się w przymus dbania o emocje wszystkich wokół, tylko nie własne. W moim gabinecie często słyszałem zdania typu: robię wszystko, żeby ona była szczęśliwa, a w środku czuję pustkę. Ta pustka to miejsce, w którym powinno być jego własne ja tego mężczyzny, a jest jedynie projekt oczekiwań matki. Marek, podobnie jak wielu innych, stał się zakładnikiem cudzego dobrostanu. Jako dziecko nauczył się skanować twarz matki z precyzją radaru, ponieważ musiał wiedzieć, czy dzisiaj jest smutna, czy może zaraz wybuchnie płaczem, bo to on czuł się odpowiedzialny za to, by do tego nie dopuścić. To jest potężne obciążenie, zarówno poznawcze, jak i emocjonalne, które sprawia, że taki młody człowiek nigdy nie ma możliwości zapytać siebie, a czego ja właściwie chcę, kim ja jestem, kiedy nie muszę się opiekować. Zjawisko to w psychologii nazywamy parentyfikacją, ale w kontekście relacji matka-syn ma ono swój specyficzny, duszący ciężar. Matka często nieświadomie wysyła sygnał: tylko ty mnie rozumiesz, tylko ty jesteś po mojej stronie. Dla małego chłopca to z jednej strony nobilitacja, czuje się wyjątkowy, wybrany, silniejszy od nieobecnego lub słabego ojca. Nieraz słyszałem takie zdania od mężczyzn, którzy wracali do tego okresu w swoim życiu: wygrałem z ojcem. I przez pewien czas czuli z tego powodu coś w rodzaju dumy. Zdetronizowali ojca. Ale czy aby na pewno, czy w ogóle było kogo detronizować? Bo z drugiej strony to pułapka bez wyjścia. Jeśli spróbujesz się zbuntować, jeśli zaczniesz szukać własnej ścieżki, pojawia się miażdżące poczucie winy. Czuję się wtedy tak, jakby zdradzał, tak dosłownie zdradzał najważniejszą kobietę swojego życia. To sprawia, że dorośli mężczyźni, tacy jak Marek, żyją w permanentnym lęku przed rozczarowaniem kobiety, którego zresztą bardzo często doświadczają. Wchodzą w związki, w których nie są partnerami, ale właśnie tymi ochroniarzami, którzy biorą na siebie każdy foch, każdą pretensję i każdy smutek partnerki, wierząc, że to od ich reakcji zależy przetrwanie tej relacji. Wielu, czując w głębi serca, że nie podołało misji uszczęśliwienia mamy, z taką raną i z niskim poczuciem własnej wartości, nieświadomie wybierają kobiety, z którymi powtarzają ten schemat. Z głęboką nadzieją, że tym razem może się uda uszczęśliwić kobietę i zostać prawdziwym mężczyzną. Tym, którego kobiety chwalą. To syndrom miłego faceta. Ten powtarzalny mechanizm widać wyraźnie podczas warsztatów w Maskuliną, kiedy pracujemy nad odzyskiwaniem kontaktu z własnym ciałem i potrzebami. Mężczyźni wychowywani w takim modelu często nie potrafią zlokalizować w sobie złości, bo złość, o czym już mówiłem, była zakazana. Mogłaby zranić matkę. Więc zamieniali ją w bierność, na miłe wycofywanie się, na ironię. Ale pod tą warstwą uprzejmości bulgocze ogromna frustracja. Kiedy Marek zrozumiał, że jego całe życie było próbą zasłużenia na miłość, której nigdy nie mógł dostać w pełni, bo ta miłość była warunkowa i obciążona potrzebami matki, nastąpił przełom. Zrozumiał, że ta pustka w środku to nie jest jego wina, tylko efekt braku miejsca na jego własną tożsamość. To moment, w którym dorosły mężczyzna musi wreszcie przestać być małym mężem i zacząć uczyć się, jak być sobą, nawet jeśli to oznacza, że ktoś w jego otoczeniu poczuje się przez chwilę nieobsłużony. To jest proces odzyskiwania własnego życia. Kawałek po kawałku. Z rąk kobiety, która dawno temu z własnej bezsilności uczyniła z niego swoją jedyną opokę. Z mojego doświadczenia wynika, że tacy mężczyźni wchodzą w dorosłość z głębokim przekonaniem, że miłość to poświęcenie. Żeby być kochanym, trzeba rezygnować z siebie, przewidywać nastroje partnerki i za wszelką cenę unikać konfliktów, szczególnie z kobietą. Dlatego, że konflikt kojarzy się ze smutkiem matki, a ten był dla niego, dla mojego chłopca, był końcem świata. Może się też kojarzyć z odrzuceniem przez matkę, bo nie spełniając jej oczekiwań, chłopiec okazywał się takim samym niegodnym mężczyzną jak jego ojciec. I to jest głęboko zapisane w ciele. Ten nagły spurcz żołądka, gdy widzisz zmarszczone brwi kobiety, to echo lęku dziecka, które bało się, że jeśli mama zapłacze, to jego świat się zawali. W mojej najnowszej książce, którą napisałem razem z Anną Maruszeczką, pod tytułem Uwolnić męskość, opisuję to jako stan permanentnego czuwania. Książkę widzicie tutaj po mojej prawej stronie. Mężczyzna wychowany w takim uwikłaniu nie wchodzi w relacje, tylko wchodzi w służbę. Podczas jednego z warsztatów w Maskulinum pewien mężczyzna powiedział coś, co wstrząsnęło całą grupą. Powiedział takie zdanie: przez 40 lat nie podjąłem ani jednej decyzji, która nie byłaby przefiltrowana przez pytanie, co mama o tym pomyśli. I dosłownie miał na myśli swoją leciwą już matkę. To zdanie obnaża całą tragikomedię losu tych mężczyzn. Wybierają studia, pracę, a nawet partnerki nie według własnego pragnienia, ale według tego, co zostanie zaakceptowane przez wewnętrzny głos matki, który noszą w głowie. To jest właśnie ta niewidzialna smycz, która trzyma dorosłych, silnych mężczyzn w stanie emocjonalnego dzieciństwa. Sprawia ona, że w swojej partnerce podświadomie szukają opiekunki i matki, która powie im jak żyć, zamiast budować relację opartą na autonomii, której nie mieli szans się nauczyć. Oni nie pragną partnerstwa, bo partnerstwo wymaga brania odpowiedzialności i konfrontacji. Oni chcą bezpiecznego portu, w którym ktoś inny przejmie ster. Bardzo często słyszę takie zdania. Ona ciągle ma o coś pretensje, a ja przecież robię wszystko, co ona chce. Właśnie w tym wszystko, co chce, leży problem. Taki mężczyzna jest przeźroczysty. Nie ma w nim twardego jądra tożsamości, o które ta kobieta mogłaby się oprzeć. Jest tylko plastelina, która dostosowuje się do kształtu naczynia. Konsekwencje są opłakane dla obu stron. Kobieta w takim związku czuje się osamotniona, bo nie ma obok siebie mężczyzny, tylko kolejne dziecko, którym musi zarządzać. Dokładnie tak jak matka tego mężczyzny w swojej relacji z jego ojcem. Mężczyzna z kolei czuje narastającą wściekłość, którą tłumi, bo przecież dobry chłopiec się nie złości. Ta złość jednak wycieka bokami w postaci biernej agresji, ucieczki w gry psychologiczne, w pracę czy w ukryte nałogi. To błędne koło, które można przerwać tylko w jeden sposób. Poprzez bolesne, ale konieczne uświadomienie sobie, że matka, ta realna i ta wewnętrzna, nie potrzebuje już twojego ratunku. Nawet jeśli dziś, będąc starszą kobietą, nadal sygnalizuje ci, że jest inaczej. Nazwać głośno, że twoim zadaniem nie jest bycie jej emocjonalnym oparciem, ale stanie się mężczyzną, który ma odwagę rozczarować kobietę, by pozostać wiernym sobie. Bez tego kroku każda twoja relacja będzie jedynie kolejnym odcinkiem tego samego dziecięcego serialu, w którym główny bohater wciąż czeka na pozwolenie, by wreszcie zacząć żyć. Problem nie polega na tym, że matki kochają za bardzo. Miłość matki jest fundamentem, fundamentem bezpieczeństwa, ale bez przeciwwagi staje się złotą klatką. W zdrowym systemie rodzinnym to ojciec pełni kluczową, niemal chirurgiczną funkcję. To on jest tym, który symbolicznie odcina pępowinę. Jego zadaniem nie jest rywalizacja z matką, ale bycie trzecim wierzchołkiem trójkąta, który wyciąga chłopca z bezpiecznego, ciepłego, ale w pewnym momencie już ograniczającego świata matczynej symbiozy. Ojciec ma wprowadzić syna w świat zewnętrzny, świat ryzyka, twardych zasad, konsekwencji i odpowiedzialności. To jego zadaniem jest pokazać, że poza ramionami matki istnieje przestrzeń, w której trzeba budować siebie poprzez działanie, a nie tylko poprzez bycie kochanym. Że bez opieki matki śmiało można przetrwać, a nawet mieć z tego wielką satysfakcję. Kiedy ojca brakuje, czy to przez rozstanie, czy przez jego emocjonalne wycofanie, chłopiec zostaje zanurzony w kobiecej domenie, w kobiecym przeżywaniu świata. I chłonie je wszystkimi zmysłami. Uczy się świata przez filtr kobiecej wrażliwości, lęku, ale jednocześnie traci też kontakt z własnym męskim pierwiastkiem. I to nie jest proces świadomy, tylko powolna erozja tożsamości lub co gorsza, w ogóle brak przestrzeni na swoją męską tożsamość, na to, żeby móc ją w ogóle wykształcić. Taki syn zaczyna postrzegać świat jako miejsce, w którym najważniejszą walutą jest bezpieczeństwo i spokój, a nie rozwój i konfrontacja. Podczas warsztatów maskulinu widać to w sposobie, w jaki ci mężczyźni się poruszają, jak mówią. Często są nadmiernie potulni, niemal przepraszający za to, że żyją, że istnieją. Albo przeciwnie, skrajnie spięci, bo próbują udawać kogoś, kim nie wiedzą, jak być. Ten stan rodzi głód ojca, chroniczny, bolesny brak potwierdzenia własnej męskiej wartości przez innego mężczyznę. To nie jest to samo, co głód jedzenia, to bardziej głód uznania. Głód bycia dostrzeżonym i przyjętym takim, jakim jestem. Mężczyzną przez innego mężczyznę. Taki mężczyzna potrzebuje usłyszeć: widzę cię, jesteś jednym z nas, dajesz radę, nawet jeśli w twojej opinii nie dajesz. Bez tego męskiego błogosławieństwa synowie nieobecnych ojców mają ogromne trudności w określaniu własnej tożsamości. Ich pojęcie męskości staje się konstruktem teoretycznym, opartym na chwiejnej i często sprzecznej narracji kobiet. Bo matka, choćby była najbardziej kochająca i świadoma, nie jest w stanie przekazać synowi tego, czego sama nie posiada, męskiego kodu doświadczania świata. Ona może go nauczyć, jak szanować kobiety, jak być dobrym człowiekiem, ale nie nauczy go, jak czuć się pewnie w męskim ciele i jak zarządzać własną męską agresją czy ambicją. W moim gabinecie często słyszałem o tym wychowanie przez instrukcje obsługi. Kobiety mówią synom: mężczyzna powinien być taki albo taki, ale to jest wiedza z drugiej ręki. Mężczyzna wychowywany w takim modelu czuje się wiecznie nieadekwatny. Próbuje dopasować się do wyobrażeń kobiet o idealnym mężczyźnie, ale w środku czuje się jak oszust. Nie ufa swojej intuicji, bo nikt nie pokazał mu, jak z niej korzystać w męski sposób. Ten brak męskiej inicjacji sprawia, że w dorosłym życiu tacy mężczyźni wciąż szukają ojca. W szefach, w liderach opinii, czy nawet w swoich partnerkach. Nieustannie prosząc o potwierdzenie, czy teraz jestem wystarczająco męski. To tragiczna pętla, którą można przeciąć tylko poprzez bolesne uznanie straty i świadome poszukiwanie relacji z innymi mężczyznami, którzy pomogą ten brakujący kod w sobie odbudować. Wielu mężczyzn nawiguje dzisiaj w trójkącie bermudzkim kobiecych oczekiwań, który jest pułapką bez dobrego wyjścia. Z jednej strony świat wymaga od nich, by byli twardzi, zdecydowani, by stanowili rodzaj niewzruszonej opoki. Z drugiej zaś te same usta mówią im, że mają być czuli, wrażliwi i w ciągłym kontakcie ze swoimi emocjami. Problem polega na tym, że kiedy mężczyzna próbuje realnie stawiać granice, co jest przecież wyrazem jego decyzyjności, jego autonomii, natychmiast słyszy zarzuty o agresję, toksyczność czy brak empatii. To jest klasyczny schemat, który paraliżuje jakiekolwiek działanie. Współczesny mężczyzna przestaje ufać własnemu instynktowi, bo każdy jego naturalny odruch jest poddawany zewnętrznej, często kastracyjnej ocenie. To zagubienie nie bierze się znikąd. Czy mężczyźni po prostu nie wiedzą, kim mają być, ponieważ w ich życiu zabrakło kluczowego momentu przejścia. Nigdy nie przeszli procesu inicjacji. Nikt im nie położył ręki na ramieniu i nie powiedział z pełną mocą: już nie jesteś tylko synem matki, jesteś jednym z nas, mężczyzną. Bez tego symbolicznego i realnego oddzielenia od kobiecego świata żyją w stanie wiecznej, podskórnej zależności. Próbują zadowolić system, który zamiast ich wspierać i akceptować ich specyficzną energię, próbuje ich sformatować według bezpiecznego, miłego wzorca. W efekcie mamy armię dorosłych chłopców, którzy czują się winni za to, że w ogóle mają swoje potrzeby, złość czy ambicje. Wielu z was pewnie teraz myśli: no dobra, Jacek, ale co ja mam z tym właściwie zrobić? Pierwszym krokiem, najbardziej bolesnym, ale i najbardziej uwalniającym, jest uznanie prawdy o własnej ranie. Musisz przed samym sobą przyznać, że ten brak ojcowskiego lustra i emocjonalny nadmiar matki realnie ukształtował twoje dzisiejsze lęki, twoją bierność i twój lęk przed konfrontacją. W procesie terapeutycznym i podczas warsztatów maskulinum uczymy się wychodzenia z tej zależności, z tego naturalnego dla dziecka, ale zabójczego dla dorosłego mężczyzny stanu symbiozy ku prawdziwej autonomii. To jest trudna nauka mówienia nie bez miażdżącego poczucia winy, które masz wdrukowane w każdą komórkę swojego ciała. To bolesne, rozdzierające czasem zrozumienie, że nie jesteś i nigdy nie byłeś odpowiedzialny za emocjonalny dobrostan swojej matki. Ona jest dorosłą kobietą i musi dźwigać swoje życie sama. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie matka obiektywnie potrzebuje wsparcia czy opieki ze względu na przykład na podeszły wiek czy chorobę. Podobnie twoja partnerka. Jej reakcja na twoje zdrowe granice, jej foch czy smutek nie są twoją winą, którą musisz natychmiast naprawić kosztem siebie. Twoim jedynym i najważniejszym obowiązkiem jest bycie odpowiedzialnym za własne życie i własną autentyczność. Jeśli nie nauczysz się rozczarowywać innych, by pozostać wiernym sobie, nigdy nie staniesz się mężczyzną, którego tak bardzo potrzebuje świat i ty sam. Podczas pracy z mężczyznami widzę, jak absolutnie kluczowe jest znalezienie męskiej wspólnoty. To nie jest kwestia hobby czy spędzania wolnego czasu. To kwestia przetrwania twojej tożsamości. Skoro nie dostałeś wzorca od ojca, skoro to lustro było pęknięte lub puste, musisz ten wzorzec zaczerpnąć od innych mężczyzn. Musisz go odnaleźć w kręgach, na warsztatach, w tych rzadkich, brutalnie szczerych rozmowach, w których nikt niczego nie udaje. Musisz na własne oczy zobaczyć, jak inni radzą sobie ze złością, by nie zamieniła się w destrukcję, jak przeżywają słabość, by nie stawała się użalaniem nad sobą i jak niosą sukces, by nie stał się on kolejną maską. To jest główny powód, dla którego w maskulinum kładziemy tak ogromny nacisk na bycie wśród swoich. W świecie zewnętrznym, zdominowanym przez oceniające spojrzenia i społeczne role, mężczyzna rzadko ma okazję odetchnąć. Tam, w bezpiecznym gronie, w przestrzeni, gdzie obowiązuje kodeks szczerości, a nie potrzeba spełnienia czyichkolwiek oczekiwań, mężczyźni często po raz pierwszy w życiu mogą zdjąć zbroję. A ta zbroja bywa strasznie ciężka. To lata tłumienia płaczu, zaciskania zębów i udawania, że wszystko jest pod kontrolą, podczas gdy w środku rozpada się świat. Widziałem w maskulinum mężczyzn, którzy po 20-30 latach milczenia, kamiennej twarzy, w końcu dopuścili do siebie żal za nieobecnym ojcem. To jest moment graniczny, kiedy taki człowiek w obecności innych mężczyzn wypowie swój ból, kiedy pozwoli sobie na łzy, paradoksalnie nie staje się słabszy, mimo że często właśnie o tym na początku pomyślał. On w tej sekundzie zaczyna twardnieć, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Staje się bardziej osadzony w sobie, bardziej spójny. Przestaje być rozproszony przez lęki przed tym, co inni pomyślą. Musimy to zrozumieć. Tylko mężczyzna może nakarmić innego mężczyznę tą specyficzną, surową energią uznania. To jest rodzaj psychologicznego paliwa, którego nie da się dostać od kobiet, choćby były najwspanialszymi, najbardziej empatycznymi terapeutkami czy partnerkami. Kobieta może cię kochać, może cię wspierać, może cię rozumieć, ale nigdy nie da ci potwierdzenia twojej męskiej tożsamości, bo ona patrzy na ciebie z innego brzegu. Inicjacja odbywa się poprzez rówieśników i starszyznę. To w ich oczach musisz zobaczyć odbicie swojej siły, swojej wrażliwości, by uwierzyć, że jedno nie wyklucza drugiego. W męskiej wspólnocie uczymy się, że nie musimy być doskonali, by być wartościowi. Uczymy się, że męskość to nie jest samotna wyspa, ale braterstwo ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy upadać i co to znaczy podawać sobie rękę, by wstać i iść dalej własną drogą. Pamiętajcie, uniezależnienie się od matki to nie jest nienawiść, to nie jest akt przemocy ani odrzucenia. Wiele osób boi się tego procesu, bo mylnie utożsamia go z zerwaniem więzi. Tymczasem jest to moment, w którym przestajesz być usługodawcą emocjonalnym, a stajesz się partnerem, najpierw dla samego siebie, a potem dla innych. Jest to przejście z roli dziecka, które musi zasługiwać na miłość, do roli dorosłego, który tę miłość po prostu potrafi dawać i brać na własnych warunkach, także sobie. Twoja matka prawdopodobnie też była samotna w tym systemie. Często widzę to w historiach moich pacjentów. Matki, które same nie dostały oparcia od mężów, które żyły w emocjonalnej pustyni, podświadomie zawiesiły się na synach, szukając w nich ratunku. To nie czyni ich złymi ludźmi, ale czyni z was zakładników ich nieszczęścia. Zrozumienie jej historii, jej lęków i jej deficytów jest kluczowe, ale to zrozumienie nie oznacza, że musisz dalej pozwalać na tę emocjonalną aneksję. Możesz jej współczuć, możesz ją kochać, ale nie możesz pozwolić, by jej potrzeby definiowały granice twojego świata. Masz prawo do własnej męskości, takiej, która potrafi kochać głęboko, ale potrafi też odejść, gdy relacja staje się klatką. Masz prawo do męskości, która potrafi być czuła i wrażliwa, ale nie daje się zaanektować ani przerobić na miłego chłopca, który zawsze potakuje. Prawdziwa emancypacja mężczyzn, o której tak dużo piszę w Uwolnić Męskość, zaczyna się od wyjścia z cienia matki i stanięcia twarzą w twarz z własną samotnością. To jest ten moment, kiedy przestajesz uciekać przed pustką, którą zostawił w tobie nieobecny ojciec i zaczynasz z tej samotności wykuwać nową, autonomiczną siłę. Męskość to nie jest zestaw cech, które kupujesz w sklepie z męskimi cechami za swoje kolejne osiągnięcia. To raczej proces archeologiczny, żmudne odkrywanie tego, co w tobie zawsze było, ale przez lata zostało przysypane grozami cudzych oczekiwań, matczynych lęków i społecznych formatów. To codzienne, świadome wybieranie autonomii nad uległością, prawdy nad świętym spokojem. To odwaga, by poczuć własny ból, dotknąć własnego wstydu i nie uciekać przed nimi w bierność. Pracoholizm czy to miłe dopasowanie, które jest tylko inną formą niewolnictwa. Jeśli czujesz, że ten temat cię dotyczy, że wciąż czekasz na czyjąś zgodę, by żyć po swojemu, nie bój się szukać wsparcia u innych mężczyzn. Na przykład dołączając do męskiego kręgu maskulinum lub przychodząc popracować na warsztatach. Bo to właśnie w tych męskich oczach, w tym specyficznym, surowym, ale akceptującym męskim lustrze najszybciej odnajdziesz potwierdzenie tego, kim naprawdę jesteś. Kobieta może cię podziwiać, ale tylko inny mężczyzna może cię inicjować. Dopiero gdy staniesz pewnie na własnych nogach, gdy przestaniesz bać się kobiecego niezadowolenia, będziesz mógł stworzyć z kobietą zdrową relację. Relację opartą na partnerstwie dwóch dorosłych osób, a nie na rozpaczliwym lęku chłopca przed utratą miłości matki. To jest droga do wolności. Trudna, wyboista, ale moim zdaniem jedyna, którą warto iść. Jeszcze taka uwaga na koniec. W chwili, kiedy nagrywam ten materiał, moja najnowsza książka Uwolnić Męskość jest w przedsprzedaży. Wkrótce pojawi się w księgarniach. Link do możliwości zakupienia tej książki podwiesimy pod opisem tego filmu. A teraz dziękuję wam, że byliście dziś tu ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!